Łowcy Kości. Steven Erikson. Cykl opowieści z malazańskiej księgi poległych Stevena Eriksona zdobył na całym świecie rzesze wiernych fanów, których grono powiększa się wraz z publikacją kolejnych tomów. Premiera szóstej części, czyli Łowców Kości, oznacza, że ta epicka saga zaplanowana na 10 tomów przekroczyła pół metek. To zdecydowanie za wcześnie, by można było mówić o podsumowaniach, ale wątki zaczynają się łączyć, a przed czytelnikiem wreszcie w pełni rysuje się ogromna skala wydarzeń, jaką przedstawia autor. Na książki Stevena Eriksona składa się tak wiele wątków, że nie sposób przedstawić je w recenzji. W związku z czym, pokrótce scharakteryzuję tylko te najważniejsze, mające kluczowy wpływ na fabułę zarówno powieści, jak i całego cyklu. Tytułowi Łowcy Kości to nikt inny jak 14. Armia Imperium Malazańskiego pod dowództwem przybocznej Tavori. Oddział ten przeszedł twardą lekcję na pustyni Raraku, ale to nie koniec ich drogi. W najnowszej powieści Eriksona ścigają pozostałości armii Shaik uciekające w kierunku miasta Igatan, z którym Malazańczycy wiążą złe wspomnienia. Czy tym razem los będzie dla nich łaskawszy? Jednocześnie na subkontynencie siedmiu miast szaleje straszliwa zaraza, której nikt nie jest w stanie się oprzeć. Jest ona częścią szeroko zakrojonego planu okaleczonego boga, który knuje przeciwko innym bogom i ascendentom. Sytuację dodatkowo komplikuje pojawienie się u wybrzeży floty Tiste Endur. To wszystko to jednak zaledwie początek. Z biegiem czasu do akcji włączają się kolejne postacie, a fabuła zmierza w typowym dla Eriksona stylu ku spektakularnemu zakończeniu, które jest dla czytelnika zaskoczeniem. Wśród pojedynczych postaci, wokół których toczą się losy Łowców Kości, pojawiają się głównie postacie znane z poprzednich tomów. Największą rolę odgrywają malazańscy żołnierze, tacy jak Skrzypek, Kalam czy Szybki Ben. To z ich punktu widzenia śledzimy losy 14. Armii. Na kartach powieści spotykamy też szereg innych postaci. Ikar Yuma, Absalar, Karsa Orlonga, Nożownika czy Trula Sengara. Większość wątków łączy postać Kotylion. Bóg ten wydaje się być wszędzie naraz, snuje swoje spiski, bezwzględnie manipuluje innymi. A jednocześnie nie można mu odmówić ludzkich uczuć. Ma się wrażenie, że do takiego postępowania zmusza go wyższa konieczność, że wie znacznie więcej niż pozostali gracze i stara się uprzeć wypadki. To wiąże się z jeszcze jednym elementem fabularnym, który pojawił się w Łowcach Kości. Wojną wśród bogów. Każdy z nich musi prędzej czy później opowiedzieć się po jednej ze stron konfliktu. Niezależnie od jego rozstrzygnięcia, najbardziej ucierpią śmiertelnicy, mimo że władca Talii, czyli Ganeos Paran, robi co może, by złagodzić skutki wojny pośród nieśmiertelnych. Niestety, także jego decyzje nie zawsze są najlepsze. Jedną z największych zalet powieści Stevena Eriksona są opisy scen batalistycznych i przedstawienie zachowania bohaterów, przeżyć zwykłych żołnierzy. W jego książkach nie ma zbędnego patosu. Bitwy i zwykłe potyczki są przedstawione tak, jakby mogły wyglądać w rzeczywistości, bez żadnych ozdobników czy upiększeń. Postacie, do których się przyzwyczailiśmy, może nawet polubiliśmy, giną, gdy nadchodzi ich pora. Jak w prawdziwym życiu, zdarzają się bohaterskie czyny, ale także przejawy tchórzostwa. Żołnierze u Eriksona walczą, bo to ich zawód. Nie sprawia im to przyjemności, co najwyżej poczucie dobrze spełnionego obowiązku. W opozycji do zwykłych wojowników stoją postacie obdarzone nadprzyrodzonymi umiejętnościami, czy to nabytymi podczas lat treningu, czy też wiążącymi się z wpływem bogów i duchów. Absalar, Kalam, Ikarium czy Karsa są wręcz nie do powstrzymania. Ich umiejętności walki są tak wspaniałe, że zwykły, nawet nieźle wyszkolony śmiertelnik nie ma z nimi szans. Walki z ich udziałem mają znacznie mniej prawdopodobny charakter, ale czyta się je z wypiekami na twarzy. Szczególne wrażenie wywarł na mnie Karsa Orlong i jego niezachwiana pewność siebie. Nic nie jest w stanie go zatrzymać, gdy raz postanowi osiągnąć swój cel. Steven Eriksson potrafi niezwykle plastycznie przedstawić opisywane wydarzenia. Do tego stopnia, że czytelnik nie potrafi oderwać się od lektury, a jednocześnie potrafi wczuć się w rolę bohaterów. Po części razem z nimi przeżywać momenty zarówno wesołe, jak i tragiczne. Na wyobraźnię szczególnie mocno działa opis oblężenia Igatanu. Nie posunę się do stwierdzenia, że jest to wątek równie niesamowicie oddziałujący na psychikę i refleksyjny jak sznur psów, ale budzi równie dużo emocji. W Łowcach Kości autor poświęca dużo miejsca wzajemnym relacjom pomiędzy Bogiem a jego wyznawcami. Przeciętny człowiek wydaje się zdradzony, gdy jego modlitwy nie zostaną wysłuchane, a życzenia i prośby spełnione. Eriksson próbuje pokazać to jakby z drugiej strony. Zadaje pytanie, Czy Bóg może być zdradzony przez swoich wiernych? Co się dzieje, gdy ludzie w Jego imię dopuszczają się rzeczy, które są sprzeczne z Jego dogmatami czy poglądami? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ale autor zdaje się sugerować, że związek Bóg-człowiek jest bardzo delikatną strukturą. Obie istoty są od siebie w pewien sposób zależne i podatne na wzajemną ingerencję. Z tomu na tom opowieści z malazańskiej Księgi Poległych pojawia się coraz więcej humoru, czarnego, wisielczego, nieraz abstrakcyjnego. W Przypływach Nocy było to szczególnie dobrze widać na przykładzie dialogów pomiędzy Teholem i Baggiem. Łowca Kości jest go jeszcze więcej. Pojawia się on zarówno w rozmowach między prostymi żołnierzami, jak i wśród istot nadprzyrodzonych. Muszę jednak przyznać, że jak na mój gust autor przesadził z dawką humoru, bo pod koniec powieści kolejne żarty i zabawne wątki nieco mi wręcz spowszedniały i już nie śmieszyły tak, jakby zapewne życzył sobie tego autor. Trzeba jednak przyznać Eriksonowi, że humor nie ma na celu tylko i wyłącznie trafienia w oczekiwania czytelnika. Ma on solidną podstawę w samej powieści. Żarty wśród żołnierzy pomagają w końcu w radzeniu sobie z otaczającą rzeczywistością, śmiercią towarzyszy. Niektóre postacie, na przykład jak Iskral Krost, udając osoby niespełna rozumu, fałszują własną osobowość, by móc łatwiej realizować swoje cele. Kto przecież weźmie na poważnie brzęczącego szaleńca? W Łowcach Kości pojawiają się także dwa duchy. Delorast i Serwatka, które opanowały dwa niewielkie gadopodobne szkielety. Ich dialogi potrafią zbić z tropu nawet najbardziej przebiegłe umysły. A poza tym, czy wizja gadających od rzeczy szkieletów i jaszczurek nie jest przezabawna? Łowcy Kości zostali podzieleni w Polsce na dwa tomy, o podtytułach Pościg i Powrót. Wydawnictwo MAK przyzwyczaiło nas już do wysokiej jakości redakcji i korekty. Tak jest i w przypadku tej książki. Błędy są naprawdę nieliczne. Także tłumaczenie stoi na wysokim poziomie. Do wydania książki mam tylko jedną krytyczną uwagę. Chodzi mianowicie o mapy. Czcionka, która została użyta do opisania miast, jest nieczytelna. Trzeba wytężać wzrok, by cokolwiek odczytać. Znacznie to utrudnia korzystanie z pomocy kartograficznych. Najnowsza książka Eriksona jest w mojej opinii jedną z najlepszych w cyklu. Trzyma w napięciu przez cały czas, a dramatyczne fragmenty są przeplatane elementami humorystycznymi. Dzięki temu nie można się od książki oderwać. Jak w każdym tomie opowieści z malazańskiej Księgi Poległych, najciekawsza jest końcówka. Ostatnie 200 stron wgniotło mnie w fotel. Nie było mnie dla świata. Taki efekt potrafią wywołać tylko najwięksi pisarze. Teraz pozostaje mi tylko czekać z niecierpliwością na następny tom. Niestety... cały rok.